Witam Was bardzo serdecznie, chwała Bogu. Nie wiem, jak mam wyrazić moją radość, którą mam w sobie, kiedy wiem, że będę wśród swoich, wśród tych, których kiedyś wzrastałem. Co prawda niewielu ich jest, ponieważ większość to są nowe osoby, których kiedyś nie było. Ale dziś jesteśmy razem przed obliczem naszego Pana i tworzymy Kościół Jezusa. Tworzymy krąg ludzi, którzy są skupieni wokół Jezusa Chrystusa. I to jest istotna sprawa. Cieszyłem się dzisiaj z tego, że będę wśród Was, ponieważ tu, nie tylko tu w tym domu, ale też i w innych domach rozpoczynaliśmy budować wspólnie Boże dziedzictwo. Kiedy myślę o Bożym dziedzictwie, cieszę się, że mam swój udział w nim, mam swój udział tutaj, w tym zborze i w innych zborach. Kiedy mówię o dziedzictwie, to nasuwa mi się taki bardzo ważny tekst, który chcę na wstępie się podzielić z Wami. Jeśli chcecie śledzić, to przekonacie się o tym. W psalmie 16 znajdujemy takie bardzo, bardzo interesujące słowo. Szesnasty psalm, 6 wiersz. Część moja przypadła w miejscach uroczych. Także dziedzictwo moje podoba mi się. To tak bardzo mi do serca mojego pasuje ten tekst. Moje miejsce przypadło mi, dziedzictwo moje przypadło mi w miejscach uroczych, między innymi w Nowej Soli, w Gorlicach i setki innych miejsc w naszym kraju, i poza jego granicami. To jest moje dziedzictwo. To jest nasze dziedzictwo wspólne. Mamy tego świadomość, że przyjdzie dzień, dla niektórych jest on bardzo bliski, dla mnie też, że to dziedzictwo będzie nam dane w wieczyste użytkowanie. Wiecie, co to znaczy? Wieczyste użytkowanie działki budowlanej, czy pola, czy czegokolwiek innego. To dziedzictwo duchowe nasze, wspólne, będzie nam dane w wieczyste użytkowanie. Cieszę się bardzo z tego, że taki akt niedługo dla mnie zostanie wręczony. Może niektórzy z Was wyprzedzą mnie, a może i nie. To nie ma znaczenia, ale pewnym jest, że każdy z nas, jeśli wytrwa do końca, taki akt otrzyma. To wspaniała obietnica nieba dla tych, którzy żyją na ziemi i budują to dziedzictwo. Budują. Ktoś może powiedzieć, no tak, jesteś seniorem, pastorem, wolnym człowiekiem, jeździsz po zborach, cieszysz się. A co ja mogę zrobić, kiedy tylko siedzę w ławce? Moi drodzy bracia i siostry, chcę Wam powiedzieć bardzo ważną rzecz. Właśnie przychodząc do zgromadzenia, nie opuszczając nabożeństw, przychodząc do Kościoła Jezusa Chrystusa, budujesz Boże dziedzictwo, które będzie Ci kiedyś oddane. Kościół Jezusa Chrystusa jest po to, aby dawać i aby brać. Takie jest Boże założenie. I ja się bardzo cieszę z tego, że to było moim udziałem. Jest też i Waszym udziałem, gdzie niektórzy ludzie sobie trochę lekceważą. Jak tam wszystko się układa dobrze w domu, no to trzeba iść na nabożeństwo. A jak coś troszeczkę nie tak, więc folgują sobie. Nie róbcie tak, moi drodzy bracia i siostry. Bo kiedy nie przychodzisz do zgromadzenia z byle powodu, nic nie bierzesz i nic nie dajesz. Korzysta z tego tylko diabeł, a nikt inny. A jak jesteś w zgromadzeniu, twój brat, twoja siostra cieszy się z tego, kiedy ciebie widzą. Dlatego jeszcze jeden tekst tego samego psalmu, trzeci. Do świętych zaś, którzy są na ziemi. Do świętych zaś, którzy są na ziemi. A jest ich tysiące w naszym kraju i miliony na świecie świętych. To są szlachetni ludzie. I w nich mam całe upodobanie. To są szlachetni ludzie, Biblia mówi. I ja o tym wiem. Setki zborów odwiedziłem, pewnie tysiące kazań powiedziałem. Nigdy nie spotkała mi przykrość. Dlaczego? Bo to są szlachetni ludzie. I dlatego kocham was. Kocham tych ludzi. Kocham Kościół Jezusa Chrystusa, bo to są szlachetni ludzie. I zawsze mam radość i zawsze odczuwam przywilej bycia wśród szlachetnych ludzi, wśród Kościoła Jezusa Chrystusa. Duch Święty wszystko, co czyni dla Kościoła, zmierza w jednym kierunku, aby wywyższyć Jezusa Chrystusa. Taki jest cel dzisiaj twój, mój, nasz, zawsze, gdy przychodzimy do Kościoła, gdy przychodzimy do lokalnego zboru, aby wywyższyć Jezusa i przyprowadzić oblubienicę bliżej Jezusa. Jezus tego bardzo pragnie. Pamiętajmy o tym, że Jezus tego bardzo pragnie. Wyrażone to jest w pieśni nad pieśniami. Myślę, że znacie ten tekst. Tam jest napisane tak: gołąbko moja, która mieszkasz w rozpadlinach skalnych i w ukryciu szczelin, daj mi oglądać swoją twarz. Pozwól mi usłyszeć swój głos. Dlaczego tak dobrze być w zgromadzeniu, w Kościele Jezusa Chrystusa? Bo Jezus tego pragnie. Gołąbko moja, daj mi oglądać swoją twarz. Ktoś powie w domu też, jak siedzę, może mi Jezus oglądać, muszę modlę. Tak, ale tu jest miejsce szczególne po to, aby się modlić, po to, aby tworzyć społeczność, większą czy mniejszą, ale społeczność, w której Jezus pragnie przebywać, aby patrzeć na wasze twarze, nieraz smutne, nieraz łzy spływają, nieraz radosne, a On patrzy. I pragnie słyszeć twój głos. Nieraz po cichu mówisz: chwała tobie, Boże. Nieraz głośno, a nieraz tylko westchnienie. Wszystko słyszy, wszystko ceni, jeśli to czynisz z serca swojego. Dlatego zawsze tak rób. Zawsze rób tak sercem swoim, aby wywyższać, uwielbiać swojego Boga, bo godzien jest tej chwały. Jesteśmy w szkole Jezusa. Dzisiaj też będzie jedna lekcja. Może niedługo. Ale to jest szkoła Jezusa i uczymy się, jak dobrze przeżyć życie. Jak dobrze przeżyć życie i być dobrym, jak chleb dobry jest. Powiedział kiedyś brat Albert, jeden z ludzi, którzy troszczyli się o biednych, o bezdomnych, być dobrym, jak chleb dobry jest. Jesteś takim? Myślę, że tak, bo to są szlachetni ludzie. Ci szlachetni ludzie widzą potrzeby biednych, potrzebujących i są dobrzy, jak chleb dobry jest. Moi drodzy, dzisiaj może nie tak aż bardzo w szczegółach, ale spróbuję dotknąć takiego bardzo ważnego tematu, któremu nadałem tytuł Człowiek, klejnot niezniszczalny. Słyszeliście coś takiego? Człowiek, klejnot niezniszczalny. Myślę, że niektórzy z was wiedzą już nawet, jaki to będzie przewodni tekst tej usługi. A jest on zapisany w liście Piotra. Jedyny tylko ten tekst, który w ten sposób wyraża. Trzeci rozdział, pierwszy list, trzeci rozdział. No i trzeba by ze dwa teksty przeczytać, żeby tak połączyć jedno z drugim. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne. Trafienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty. Lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Niezniszczalny klejnot. To nie ten, którego ja widzę tutaj. To nie jest klejnot. Ten pójdzie do ziemi. Ale ten ukryty, tu Biblia mówi, ukryty, wewnętrzny, ten jest niezniszczalny, jest wieczny. Pewnie słyszeliście już, bracia niejednokrotnie mogli zwiastować o tym, że człowiek to taka trójwymiarowa przestrzeń składająca się z ducha, duszy i ciała. To jest człowiek. Jedna z tych trzech przestrzeni to właśnie klejnot niezniszczalny, czyli wieczny. Mowa jest tu oczywiście o duchu człowieka, nazwany w Biblii też człowiekiem wewnętrznym. Znacie to z listu apostoła Pawła. Człowiek zewnętrzny to ten, na którego ja patrzę dzisiaj, a wy na mnie. A jest też człowiek wewnętrzny, którego akurat nie widzę, bo siedzicie bardzo spokojnie i uważnie, ale można zaobserwować nieraz w działaniu, gdzie ten wewnętrzny człowiek motywuje działanie. I to jest bardzo ważne w życiu chrześcijańskim. Ten wewnętrzny człowiek jest ukryty w ciele i w duszy człowieka. Jest to najgłębsza i najdoskonalsza sfera istnienia ludzkiego. Tak Stwórca obmyślił swoją mądrością, swoją siłą i swoją mocą. Jest to klejnot niezniszczalny. Duch człowieka jako taki jest niewidoczny. Można jedynie oglądać jego działanie, tak jak na przykład wiatru. Wiatr słyszymy, widzimy działanie, ale widzieć dokładnie wiatr to się nie da. Jedynie może gdzieś tam w laboratoriach można w jakiś sposób to zgłębić. My oczyma naszymi nie jesteśmy w stanie tego widzieć. Nowonarodzenie Twoje, moje, nasze odbywa się właśnie tam w tej głębi, w duchu człowieka. Jak ważny to moment musiał zaistnieć kiedyś w waszym życiu i w moim. Nastąpiła przemiana. Tam od głębi, a na zewnątrz było to widoczne, prawda? Ileż to razy tutaj stawali bracia, siostry i chwalili Boga i mówili, co Ewangelia uczyniła w ich życiu, jakie zmiany nastąpiły. Ot, patrzę na człowieka, który tu siedzi przede mną, mógłby wstać za chwilę i powiedzieć, co Bóg uczynił w jego życiu, co było przedtem, jaki koszmar, jakie życie było straszliwe pod przywództwem ducha ciemności, a później wolny, wolny w Jezusie Chrystusie. To właśnie dokonało się wewnętrznym człowieku. Tak będzie to później widoczne w łagodności, w sprawiedliwości, w cichości, w życiu takim szlachetnym, tak jak już zresztą o tym powiedziałem na wstępie. Dlatego, że twój wewnętrzny człowiek został odnowiony. Odnowiony został. I każdego dnia, Biblia mówi, słuchajcie, każdego dnia Duch Boży pracuje nad człowiekiem, i czyni to odnowienie w nas. Gdyby tego nie było, byłoby z nami bardzo źle. Mówi o tym apostoł Paweł w liście do Kolosan 3:10. Nie będę tego odczytywał, ale tam jest tak napisane, że odnawiany jest każdego dnia ku poznaniu tego, który go stworzył. Duch Boży odnawia nasze wnętrze ku poznaniu Boga. I jakaż to wspaniała rzecz. Jakże nieszczęśliwy człowiek musi być, który nie ma takiej odnowy. Nieodnawiany jest jego duch i nie poznaje swojego Stwórcy, nie poznaje swojego Boga. Jezus również pragnął tego, aby jego naśladowcy, to znaczy my wszyscy, byli ozdobą, tak jak tu na wstępie przeczytałem, ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne. Oczywiście trzeba jakoś się przyozdobić, trzeba jakoś przyzwoicie się ubrać, ale nie może być to główną troską. Ozdobą ma być to, co jest wewnętrzne, bo to jedynie ma wartość w oczach Boga. To, co jest wewnętrzne, to, co wynika z odnowienia ducha naszego. To ma wartość przed Bogiem. A mianowicie Jezus powiedział, uczcie się ode mnie. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Czy to trudne? To konieczne. To nie jest tak, że trudne czy nietrudne. Jak sobie chcesz. Mój drogi bracie, ale ja ci oświadczam dzisiaj, że to jest konieczne, aby troszczyć się o tą wartość nieprzemijającą, aby nauczyć się od Jezusa, że był cichy i pokornego serca. Jeśli zatem wierzący człowiek, nie mówię, że tak jest, ale może tak być, może się tak zdarzyć, że wierzący ludzie próbują sobie zaczerpnąć wzorce z tego świata. Hałaśliwość, pusty śmiech, byle jakie słowa, które nie przystoją świętym, a jednak mają miejsce. Powtarzam raz jeszcze, proszę mnie źle nie zrozumieć, że przyjechałem po to, aby was oskarżać. Nie, tylko wiem i myślę o tym, że może tak być wśród wierzących również. Kiedy duch twój nie będzie odnawiany każdego dnia, to pamiętaj, szybko zwrócisz swoje oczy na wzorce tego świata i wiele rzeczy ci się spodoba. Wiele rzeczy się spodoba. Ale pozwól Duchowi Bożemu, by odnawiał ciebie. Wtedy nie będziesz tworzył sytuacji, aby inni się śmiali, nie będziesz dowcipkował, nie będziesz wyszukiwał słów jakichś takich, żeby powstał pusty i hałaśliwy śmiech. Cichy i pokornego serca. To jest obraz, który masz do naśladowania, który ja mam do naśladowania. I chwała naszemu Panu, że mamy taki obraz, który możemy naśladować, a wzorce tego świata to nie dla nas, to nie dla Kościoła Jezusa Chrystusa. Być uczniem Jezusa Chrystusa, tak jak wy mówicie, jak ja mówię, tak mówimy wszyscy. Jesteśmy naśladowcami Jezusa Chrystusa. Jesteśmy Jego uczniami. I to jest prawda? I tak być powinno? Ale za tym powinno iść podobieństwo do naszego Mistrza. Czyż nie tak? Kto z was może to zakwestionować? Musi iść za tym podobieństwo. Jeśli mówię, że jestem uczniem, postaram się być podobny i naśladować swojego Mistrza, wyrażać to w swoim ciele, te wartości, które jedynie mają wartość przed obliczem Boga. I ja jestem przekonany, że tak jest. Ja tylko wspomniałem o tym, że może być nieraz inaczej trochę, a nieraz nawet dość. Wiele tych wzorców jest zaczerpniętych ze świata, ale wierzę, że wasza chrześcijańska dojrzałość, wasza miłość do waszego Boga, jeśli nawet się zdarzy kiedyś brać udział w jakiejś pustocie, to też i nie na długo. Szybko człowiek wierzący spostrzeże, że coś tutaj w moim odnowieniu zaszwankowało, że coś nie jest tak, jak być powinno. To może tyle o tych wartościach szlachetnych, tych pięknych, tych, których oczekuje Jezus. Może na dziś wystarczy. Niech one głęboko zostaną wryte w wasze serce, niech Duch Święty wniesie tam w ten najgłębszy twój pokład i tam niech osadzi to, o czym mówię. Wypadałoby zatem teraz powiedzieć jeszcze słów kilka o ciele. To mówimy o tym cały czas, mówiłem o tym wewnętrznym człowieku. A teraz wypadałoby powiedzieć coś o ciele, o tym, co widzę. Widzicie mnie, ja widzę was i też się cieszymy z tego. Jaką rolę spełnia nasze ciało? Czy należy rozumieć, tak jak nieraz można usłyszeć, że ciało nasze to tylko gniazdem pokuszeń, grzechu, wszelkiej nieczystości i nic, tylko trzeba walczyć z tym ciałem? Bo jak nie będziesz walczyć, to zginiesz. Czy jest to słuszny pogląd? Powiem tak. Od części trzeba przyznać, że tak, ale nie w zupełności. A dlaczego? To wam zaraz powiem. Trzeba jednak przyjąć inną strategię wobec ciała, i myślę, że do naszego ciała należy podejść nieco z innej strony, spojrzeć. A myślę, że już wiecie, co mam na myśli. Będę kontynuował tą swoją myśl, ona będzie zgodna, myślę, że w większości z wami tu obecnymi. Przede wszystkim należy podejść do swojego ciała, tego fizycznego, z respektem i z szacunkiem. Zgadzacie się z tym? Myślę, że tak. Z szacunkiem. Jeśli komuś to nie odpowiada, co mówię, to musi ci odpowiadać to, co powiedział apostoł Paweł. Nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści. Jeśli ktoś miał swoje ciało w nienawiści, to był chory człowiek. Natomiast zdrowi ludzie na umyśle nigdy nie mają swego ciała w nienawiści, ale je szanują, ubierają, karmią. I to jest czymś zwyczajnym i normalnym. Tak być powinno i tak jest. A oznacza to, że należy je miłować tak, jak się miłuje Boga. Słyszycie? Znowu może się ktoś nie zgodzić. Miłować siebie jak Boga i jak bliźniego swego? No jakież tam jest napisane? Żeby miłować Boga, bliźniego i siebie samego. Tak jak siebie samego. Miłujesz samego siebie? Nie wątpię w to, bo ja siebie miłuję. Widzicie, jak wyglądam. Wydaje mi się, że starannie, bo dbam o to. Chcę. Mam szacunek do samego siebie. Dlaczego? Właśnie. Zaraz wam powiem. To ten punkt widzenia taki z szacunkiem do swojego ciała. Drugi punkt widzenia to miłość siebie, a miłość siebie to wcale nie oznacza hołdowanie swojemu ciału, dogadzanie ponad wszystko swojemu ciału. To nie oznacza miłość siebie. To dziś dobrze znamy takie wzorce w świecie, gdzie jest, ja wiem, jakby to określić, kult ciała. O, pewnie to będzie najbardziej odpowiednie słowo. Kult ciała, żeby wyglądać jak najlepiej i dogadzać i wszystko czynić w kierunku ciała. Pamiętajmy o tym, że zamysł ciała to śmierć. Zamysł ciała to śmierć. I jeśli byście według ciała żyli, pomrzecie, apostoł Paweł. Właśnie ten kult ciała uprawiany, gdyby był wśród wierzących, to przyniesie nic innego jak śmierć. Jeszcze dalej apostoł święty Paweł mówi tak. Nie czyńcie starania o ciało. No, to tak jakby przeciwne temu, co przed chwilą powiedziałem. Nie. Nie czyńcie starania o ciało, by spełniać jego pożądliwości. Tu jest bardzo ważny moment. I dlatego ten i wiele innych tekstów pozostawionych w Biblii, które mają pomóc nam w tym, aby ciało w tej naszej ludzkiej przestrzeni nie wzięło dominującej sytuacji, takiej pozycji dominującej. Bo przecież to nie muszę wam o tym mówić, wy dobrze wiecie. Kiedy tylko zaniedbamy tą sferę ducha, kiedy duch nasz nie jest odnawiany, ciało zaczyna brać górę. Zaczyna brać pozycję dominującą i to jest bardzo, a bardzo niebezpieczne. Tak. Ciało nasze ma szczególne znaczenie, jeśli chodzi o tę płaszczyznę duchową, ma szczególne znaczenie na ziemi. Po pierwsze, ciało Twoje, moje, nasze jest przeznaczone na ofiarę. Zgadzacie się z tym? Może komuś się to wydaje zbyt przykre, to Abraham chciał swojego syna na ofiarę złożyć. Nasze ciała są przeznaczone na ofiarę Bogu żywą i miłą. Znacie ten tekst? A teraz już się zgadzacie. Widzę, że się zgadzacie. 12:1 Rzymian. Tam bardzo wyraźnie jest napisane, do czego ma służyć ciało człowieka, którego duch jest odnawiany każdego dnia. I druga rzecz. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Jezusa Chrystusa? Czyż nie wiecie? No nie myślę, żeby ktoś z was nie wiedział tego. Każdy chrześcijanin, który przychodzi do kościoła, tutaj bracia mówią i nauczają, że jesteśmy członkami ciała Jezusa Chrystusa. Nie możemy funkcjonować oddzielnie, tylko możemy funkcjonować razem we wspólnocie w Kościele Jezusa Chrystusa. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Znowuż apostoł Paweł mówi, czy nie wiecie, że ciało wasze jest, bo ja, świątynią Ducha Świętego. Mówię wam szczerze, aż mnie dreszczy. Co to oznacza? Ciało człowieka wierzącego, którego duch odnawiany jest, dostaje pozycję od Boga i staje się świątynią Ducha Świętego. Czy dobrze ci jest z tym słyszeć takie słowa? Chwała Bogu. Chwała Bogu, cieszę się, że jest wam dobrze, a nawet niektórym bardzo dobrze. Choć może być ktoś, któremu i nie bardzo. Bo jeżeli wejrzy w siebie i zobaczy swoje słabości, swoje zachowanie i wzorce, jakich zaczerpnął ze świata, to nie bardzo się będzie cieszył. Nie bardzo będzie mu to pasowało, żeby jego ciało było świątynią Ducha Świętego. Ale taka jest rzeczywistość i taka ma być rzeczywistość w Kościele Jezusa Chrystusa z tobą indywidualnie, z każdym, który jest tu obecny i ze mną również. Do jakiej to godności twoje ciało zostało zaliczone? Aż trudno uwierzyć, ale taka jest prawda. Tak mówi Biblia, ja w to wierzę, ja to czuję w moim sercu i wiem, że to nie jest obce dla was, że wy również zupełnie podobnie przeżywacie i podobnie odczuwacie. Apostoł Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian 6:20 mówi tak: drogoście kupieni, wysławiajcie Boga w waszym ciele. W duchu? Nie, w ciele. To ciało właśnie, o którym mówię, do którego trzeba mieć szacunek i respekt i nie pozwolić na to, by szatan miał bezcześcić to ciało, bo to jest świątynia Ducha Świętego. I wysławiajcie Boga w waszym ciele. W waszym ciele wysławiajcie Boga. I jeszcze jeden tekst. Filipian 1:20. Uwielbiony będzie Chrystus w moim ciele. W twoim ciele. Uwielbiony będzie Chrystus. Chwała naszemu Panu. I jeszcze jeden tekst, Hebrajczyków 13:15. Przez Jezusa nieustannie składamy Bogu ofiarę. Wierzę, że chrześcijanie każdego dnia, pewnie nie raz, a jak potrzeba, to i kilka razy, składają Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg naszych, które wyznają Jego imię. Nie robicie tego? Robicie. Wierzę w to. I tak powinniście robić. I tak powinien Kościół Jezusa Chrystusa robić, aby nieustannie składać Bogu ofiarę pochwalną, owoc ust naszych, ustami naszymi, tam, gdzie trzeba wśród pogan, tam, gdzie trzeba wyznać imię Jezusa Chrystusa, wywyższyć Go, tam chrześcijanie to czynią. I to wszystko się dokonuje w ciele, ciałem naszym, ustami naszymi, językiem naszym. Pamiętajmy, diabeł nie ma prawa dotknąć twojego ciała. Wiecie o tym? Wiecie, bo to w Biblii napisane jest. Nie ma prawa ciebie dotknąć, jeśli twój Bóg nie pozwoli na to. Może pozwolić. Może. Ale tak ogólnie, żeby sobie chciał podejść i robić, co chce, nie ma prawa bez zezwolenia twojego Boga, bo ono do Boga należy. Pamiętaj o tym, bracie i siostry. Nie należymy sami do siebie. Jak sobie chcesz. Nie wiem, w jaki sposób to rozumujecie, ale ufam, że rozumujecie podobnie jak ja. Nie należymy sami do siebie. Ciała nasze nie należą do nas. Należą po to, żebyśmy je pielęgnowali, troszczyli się o nie, karmili je, przyodziewali i przeznaczali je na ofiarę żywą, miłą i przyjemną Bogu. Bo to taka winna być wasza duchowa służba, tak Biblia mówi. Diabeł będzie chciał. Będzie chciał coś z twoim ciałem zrobić. Będzie chciał coś zaszczepić, swój pierwiastek, aby zniszczyć Boży pierwiastek, który jest w twoim ciele. Będzie chciał zaszczepić poprzez pożądliwość ciała i oczu i pychy życia. To znane wam jest. I przez te elementy ma dostęp do każdego, aby swoją presję wywierać na człowieka, kusić, mamić, pokazywać, zobacz, zobacz, co tam jest, jak to pięknie wygląda. A ze smutkiem trzeba powiedzieć, że nieraz wierzący człowiek patrzy, patrzy, i w końcu pomalutku kroki kieruje w tym kierunku. Jakie to smutne i bolesne jest. Niebo zaczyna płakać. I zmrok zapada w ciągu dnia. Bo Boży człowiek pozwolił diabłu, aby wszczepił w niego pożądliwość, wszczepił pychę życia i próbował go wziąć na swój pokarm. Wiem, że przeżywaliście już nie jeden raz tutaj w tym zborze i my w Gorlicach i każdy zbór to przeżywa, gdzie ludzie po prostu odchodzą i stają się pokarmem diabła. Gdy mu się to udaje, zniewala umysł, ciało i wówczas duch człowieka staje się bezużyteczny dla Boga. To o tym również dobrze wiecie, bo zewnętrzny człowiek umacnia się nad wewnętrznym i ostatnie rzeczy takiego człowieka gorsze jak te, które były kiedyś. Też to znamy. Też widzimy takich ludzi i też bolejemy nad nim. A zatem, kończąc już, ostatnią myśl jeszcze chcę powiedzieć, że nasze ciało z odnowionym duchem, zbawioną duszą, dzięki Chrystusowi stało się Bożym przybytkiem. Dlatego wam powiedziałem na wstępie. Z wielką radością spoglądam w twarze moich braci, moich sióstr. Bo to Boży przybytek. Chciałbym, abyście tak na mnie również patrzyli. Chciałbym, abyście na każdego brata czy siostrę, która tu stanie przed wami, składa świadectwo i mówi do was, abyście patrzyli jak na przepiękny Boży przybytek. To są szlachetni. To są ludzie kupieni krwią Jezusa Chrystusa, a Jezus prawi patrzeć na twoją twarz i słyszeć twój głos. Ciszy przebywać wciąż chcę. W tej ciszy daleki jest świat. Widzicie, jak wam dobrze? Ja czuję. Mnie jest dobrze. Chwilę tylko byliśmy w ciszy. Świat gdzieś został daleko. A nam tak dobrze tutaj, bo Jezus jest wśród nas, bo On jest obecny, On wnosi spokój, On wnosi ciszę, ukojenie i z prawdziwą radością wyjdziesz z tego zgromadzenia, bo przeżyłeś i doświadczyłeś obecność swojego Pana, który powiedział, że nigdy was nie zostawi. Nigdy was nie zostawi. Nigdy was nie zostawię. Amen.